Wita nas zdjęcie Stanisława Strzeżyńskiego, który robi portret, popiersie, bardzo realistyczne. To pokazuje warsztat artysty, ale te portrety były właściwie robione na zamówienie. A to, co chciałam pokazać poprzez wystawę, to na co chciałam położyć nacisk, widzimy na wystawie. I zapraszam do pierwszej sali. Wystawa nie jest wystawą monograficzną, pomimo że jest to wystawa zorganizowana na stulecie urodzin artysty. Wystawa ma wydobyć te prace, które pokażą artystę poszukującego, artystę, który doskonale wiedział, co dzieje się w rzeźbie nie tylko polskiej, ale też w rzeźbie europejskiej i sam eksperymentował. Zaczęliśmy od portretu bardzo realistycznego, a w tej sali mamy głowy, bo to już nie jest portret. Tu nie mamy wydobytych rysów twarzy, właściwie to nie mamy twarzy. To są głowy bardzo uniwersalne. Sam artysta mówił, że odnosił się do totemów afrykańskich. No i tu wiemy, że już wczesna awangarda bardzo lubiła sztukę pierwotną, nie chciałabym mówić prymitywną właśnie, tylko pierwotną i przez tą prawdę, przez to syntetyczne ujęcie i Strzeżyński również się do tego odnosi, bardzo szybko odszedł od takiej realistycznej rzeźby. Ja przypomnę, że skończył Akademię Sztuk Pięknych w 1955 roku i tu warto też powiedzieć, że artysta pochodził z Wielkopolski, dlatego że chodził do Liceum Plastycznego w Poznaniu i tam 3 lata studiował w Wyższej Szkole Plastycznej w pracowni Bazylego Wojtowicza, świetnego, znanego rzeźbiarza. Zaczął też pracę na uczelni. Zainteresowała się grupą tych studentów i młodych ludzi, którzy tam pracowali, służby bezpieczeństwa i chcieli go namówić do tego, żeby współpracował z nimi. Nie wiedział, co ma zrobić, bo nie chciał wejść w tę współpracę. Poradził się jednego z profesorów, który mówił, no musisz uciec. I Strzeżyński znalazł sobie takie małe miejsce na drugim końcu Polski, był to na Łęczów i uważał, że tu go nikt nie znajdzie, miał już spokój. Tu osiadł już na stałe, okazało się, że związał się z tym miejscem do końca życia. Od już 1953 do 1983 roku pracował w Liceum Plastycznym i tu działał, tu mieszkał, właśnie na Łęczowie. Ale dokończył studia w Warszawie, w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tu zrobił dyplom z bardzo zacnej pracowni Mariana Wnuka, wówczas też rektora tejże uczelni, takiego bardzo światłego, który w latach 50. bronił Akademii. Strzeżyński miał świetnych mistrzów. Ale tak jak Marian Wnuk napisał, czy powiedział, że kończą u niego w pracowni młodzi artyści, którzy są poszukujący, którzy czegoś nowego chcą uzyskać w tej rzeźbie, coś innego znaleźć w rzeźbie. To są słowa Mariana Wnuka, które znakomicie charakteryzują też już młodego Strzeżyńskiego, ponieważ te głowy, które tu widzimy, powstają już pod koniec lat 50., na przełomie 50., 60., początek 60. Jest taki moment lata 60., kiedy artysta robi syntetyczne głowy, już no nie są te bryły i nie są to tylko głowy bez twarzy, z nosem, ustami, oczami. Odczytujemy tu twarz. Twarz, ale jakby nie portret, gdzie widzimy oczy, zarys, nosa, usta i właściwie mamy taką ochotę gdzieś umieścić tę postać, która jest poprzez tę głowę tutaj pokazana. Te głowy właściwie mają maskę i to też nas odnosi do tych pierwszych przedstawień. To były przedstawienia kultowe, czy też związane z teatrem i ta maska, która miała przykrywać tę twarz prawdziwą, ona miała być czymś, co wyraża pewne emocje. Czujemy, że pod tą maską coś się kryje. W tych wgłębionych oczach coś jest pod, że one właściwie w jakiś sposób na nas patrzą. ale też pokazuje to takie uniwersum człowieka, to znaczy głowa bez rysów, bez takiego portretu jest zuniwersalizowanym człowiekiem. Artysta bardzo wyraźnie podkreśla, że tak naprawdę interesował go przez cały okres jego twórczości człowiek uwikłany w jakiś los. No też widzimy i czujemy to, oglądając całą wystawę.
Jak Picasso w Paryżu ogląda wystawę sztuki afrykańskiej, pierwotnej właśnie, to mówi, że on tu cały czas próbuje dotrzeć do człowieka, żeby zobaczyć, żeby móc go w pełni wyrazić, a oni zrobili to już tyle lat temu i później bardzo wyraźnie widać, jak się tą sztuką właśnie inspiruje.
Strzyżyński w jednym z wywiadów powiada takie jedno zdanie, jeżeli chodzi o głowę, że one są zwarte, niektóre trochę wydłużone, jak totemy afrykańskie. Więc tu nie odnosi się do tej wczesnej awangardy, tylko do źródeł, czyli do totemów afrykańskich. To, że one są troszeczkę, jak on mówi, wydłużone, tutaj mamy taką głowę trochę wydłużoną i one są masywne, zwarte, jest to właściwie bryła. I potem też wprowadza kolor. Powstają głowy niebieskie, zielone. I teraz jest to eksperyment, ale też wiemy, że artysta był rzeźbiarzem, ale też bardzo lubił malarstwo. I teraz z jednej strony eksperyment, wprowadzanie koloru do rzeźby, to łączenie plastyki z rzeźbą, z formą przestrzenną. Z drugiej strony może to też pokazywać jego taką tęsknotę za malarstwem. Zresztą jest takie zdjęcie, które pokazuje, jak artysta maluje na rynku w Kazimierzu. Ale to jest zupełnie marginalna działalność, właściwie bardzo osobista, właściwie malował dla siebie.
A ten obraz na wprost?
To jest obraz syna Stanisława Strzyżyńskiego, Zbigniewa Strzyżyńskiego. Ten obraz nazywa się Współodczuwanie. Powstał po śmierci Stanisława Strzyżyńskiego. Zbigniew Strzyżyński również artysta, również zajmował się rzeźbą, ale teraz zajmuje się głównie malarstwem. Pracuje też w liceum w Nałęczowie. Był niezwykle mocno związany emocjonalnie i jest związany emocjonalnie z ojcem. Wspólnie realizowali szereg projektów rzeźbiarskich i właśnie po śmierci ojca syn miał taką potrzebę przekazania emocji, których nie był w stanie przekazać w inny sposób. Nie może nam przekazać poprzez nawet myśl, poprzez rozum, analizę, tylko poprzez jakiś gest, który wypływa z niego, to przelewa na płótno. W formie takiej abstrakcyjnej, bo to chyba najlepiej, najmocniej wyraża emocje. Trochę temu obrazowi towarzyszą dwie rzeźby, drzewo genealogiczne. Pierwotna rzeźba znajduje się w Parku Zdrojowym w Nałęczowie. W 1975 roku odbył się plener rzeźbiarski w Nałęczowie, którego takim owocem miały być rzeźby, które staną w tym Parku Zdrojowym. Właśnie Stanisław Strzyżyński zaprojektował drzewo genealogiczne, które znowu odnosi się do człowieka, pamięci pokoleń, do tych źródeł człowieka, który nosi w sobie genetycznie nie tylko, ale też w jakiś sposób nosi w sobie kolejne pokolenia, które go poprzedzały. Tę rzeźbę zrealizował razem właśnie z synem Zbigniewem Strzyżyńskim, a obok wisi plansza z formą rzeźbiarską, która jest elementem budynku chatki Żaka. To jest w Lublinie. Ten budynek powstał w 63 do 65. W 65 był uroczyste otwarcie. Projektantką była artystka krakowska. To założenie tego modernistycznego budynku jest niezwykle ciekawe i dla historyków architektury, dla historyków sztuki to jest ważne architektonicznie gmach. Jednym z takich elementów to jest właśnie ten element rzeźbiarski. To nie jest element konstrukcyjny, to jest pozorna podpora, element dekoracyjny, który nawiązuje do rzeźby Henry'ego Moore'a, to bardzo wyraźnie. I wiele osób mija ten element rzeźbiarski, nie zdając sobie sprawy, że to właśnie jest dzieło Stanisława Strzyżyńskiego. Wiemy, że artystka poprosiła tutaj lubelskich twórców do tego, żeby pomogli jej w realizacji tego budynku w takiej plastycznej formie. I właśnie jednym z tych artystów był Stanisław Strzyżyński. Tutaj stworzył tę rzeźbę, która nawiązuje do Henry'ego Moore'a myśleniem przestrzenią. To po pierwsze, tymi otworami, to otwory, które skupiały też przestrzeń w środku rzeźby, bo to myślenie przestrzenią to było coś nowego w latach 50. To, że rzeźba stoi w przestrzeni, ta przestrzeń jest ważna, ten dialog z naturą i tutaj też, jeżeli chcielibyśmy w ten sposób to analizować, to ta rzeźba stoi od strony parku i skweru, więc ona znakomicie koresponduje z tą naturą. Obłe kształty i mamy też takie elementy poziome, które przypominają nam troszeczkę takie urwane ręce. I wiemy, że Henry Moore biegał do muzeów i rysował, szkicował rzeźbę grecką. Chcielibyśmy, że to może albo do Henry'ego Moore'a, albo Strzyżyński również widział tę rzeźbę grecką, ale też jeżeli spojrzymy z innej strony na tę rzeźbę, tutaj nie mamy takiego zdjęcia, to też widzimy, że to są jakby, to jest taka forma, która jest zbudowana z dwóch form, jakby dwóch postaci połączonych ze sobą. Możliwe, że był na wystawie w 1959 roku, która się odbyła w Zachęcie, to była wystawa Henry'ego Moore'a, ponieważ w księgozbiorze artysty znalazłam katalog z tej wystawy z 1959 roku. Znalazłam też takie publikacje, które pokazują, że znał szerzej, bo to nie tylko Henry Moore, ale że znał szerzej rzeźbę brytyjską i że zbierał katalogi, czasopisma, wertował je. To wiem z relacji syna, robił sobie notatki, czytał książki filozoficzne i taką miał dużą świadomość, ale nie można tego odbierać jako kopiowanie. To nie jest takie czyste naśladownictwo. To jest oznaka właśnie świadomości. Pamiętajmy, że to były lata 50. czy początek lat 60. Polska jest zamknięta tak naprawdę, odizolowana, a ci artyści się przebijają i chcą wiedzieć, co się dzieje na zewnątrz. I to, że czerpią z tych wzorców, poprzez to chcą pokazać, że są świadomi i że nawiązują do tej takiej nowoczesnej rzeźby, bo to była oznaka po prostu nowoczesności, wykorzystywanie tych form.
Przeszłyśmy do drugiej sali.
Jesteśmy w sali, która pokazuje realizacje pomnikowe, bardzo ważne dla twórczości Strzyżyńskiego i mamy ich tutaj kilka i zwróćmy uwagę na wydruk, niestety znowu wydruk, to znaczy to jest wydruk, który pokazuje rzeźbę w Bełżcu. Swoją formą nawiązuje do Giacomettiego i znowu widzimy, że artysta był świadomy tego, co się dzieje w rzeźbie europejskiej. Te figury wydłużone, postaci właśnie pojawiły się u Giacomettiego po II wojnie światowej. I ta forma tej wydłużonej postaci była potrzebna artyście. To jest początek lat 60. To wtedy trochę wyciągnięto z zapomnienia Bełżec, miejsce śmierci. Zaznaczono tę przestrzeń najpierw takimi betonowymi elementami, które były bardzo symboliczne, to ten betonowy duży kub był takim trochę mauzoleum i artysta odniósł się do tej betonowej ściany, dużego, masywnego, betonowego ścianu i na tym tle umieścił swoją rzeźbę, która nazwana była później przez krytyków Pietą Bełżecką. Kolejna ważna realizacja to jest projekt pomnika walki męczeństwa na Majdanku. W 1967 roku został ogłoszony konkurs na pomnik walki męczeństwa na Majdanku. Zebrało się znakomite jury, bo Jan Zachwatowicz i Czowa wybrali właśnie projekt Stanisława Strzyżyńskiego jako najlepszy. Czyli nie było pierwszej nagrody, to była druga nagroda, ale no, najbardziej spodobał się jury ten projekt. Jest to ściana długa na 20 metrów, która miała jakby prowadzić do miejsca, gdzie znajdowały się prochy więźniów, bo też było takie założenie, że projekty miały gdzieś brać pod uwagę to miejsce z prochami. I to jest taka ściana wzdłuż której szło się do tego miejsca. Ta ściana składała się z tych elementów, które pokazywały różne nacje, to symbolizowały różne nacje więźniów, którzy przebywali na Majdanku. I w środku znajduje się fryz z takimi postaciami, które pokazują z jednej strony ilość tych więźniów, z jednej strony masę tych więźniów, ten tłum, ale z drugiej strony wychodzą pojedyncze osoby z taką ekspresją takich ciał okaleczonych, które są niezwykle mocno ekspresyjnie pokazane. Ten projekt został zrealizowany, jak wiemy, został zrealizowany projekt Wiktora Dołkina, czyli trzecie miejsce.